Świat nowych mediów.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Trzeci dzień roku, co oznacza, że no, myślę, że możemy spojrzeć na to z optymizmem. Jest to piątek. Piątek oznacza spotkanie w świecie nowych mediów. W tymże świecie rozmawiamy o nowych technologiach, o aplikacjach, o tym, co chcemy, żeby się zdarzyło, o tym, co może nam pomóc. Ostrzegamy też. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Dzisiaj oczywiście z perspektywy nieco noworocznej. Będziemy bowiem pytać Państwa o to, jakie trendy Państwo dostrzegają. Może pojawiły się jakieś postanowienia? To jest jeden z wątków. Będzie też drugi, o którym trochę więcej za chwilę. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Katarzyna Piekło przy konsolecie. Chyba tak nazywa się to urządzenie. To jest zawsze jakaś okazja do zdobycia wiedzy też przeze mnie. Jeśli Państwo mają już jakieś postanowienia związane na przykład z mediami społecznościowymi, może ktoś chce ograniczyć swoją bytność, swoje wystawienie się na to wszystko, co tam się dzieje. Może ktoś chce korzystać więcej albo korzystać w jakimś określonym celu z mediów społecznościowych. To wszystko są bardzo cenne uwagi i ja chętnie je przyjmę. Bardzo jestem ciekawy, jak Państwo patrzą na nowy rok z perspektywy, no właśnie, aplikacji. Być może ktoś ma do dokończenia jakiś kurs online. Ja mogę powiedzieć, że kilka takich kursów gdzieś na wirtualnych półkach jest i z pewnością chciałbym w tym roku wsiąść się za nie po prostu i zdobyć właśnie tę wiedzę. 603-06-06-06, numer SMS-owy otwarty jest na Państwa refleksje związane z nowymi technologiami, aplikacjami, internetem, tym, co nas cieszy, można też się dzielić, tym, czego się obawiamy również. My będziemy dziś mówić także o strategii cyfryzacji Polski, bo za 10 lat Polska ma być innym krajem, no ale musimy tę zmianę zacząć też trochę od nas. Także jeśli chodzi o to, jak możemy dokonywać zmian, to oczywiście jest pewien proces. Niemniej nie brakuje aplikacji, które blokują na przykład dostęp do mediów społecznościowych. My w świecie nowych mediów mówiliśmy o tym kilkukrotnie, co najmniej o tym, że i na telefonie, i w przeglądarce możemy zainstalować specjalne aplikacje albo uruchomić po prostu taką blokadę, która włączy się po jakimś określonym czasie. No i wtedy po prostu już siłą rzeczy w tych mediach społecznościowych czasu będziemy spędzać mniej. Możemy też szkolić algorytmy pod nas, to znaczy możemy wyszukiwać konkretne rzeczy i potem algorytmy połapią się, że o, chyba to interesuje te konkretne osoby i będą nam podsyłały treści. Możemy też usunąć pliki cookie, w związku z czym będziemy mieli, można powiedzieć, taką czystą kartę w internecie. Może są też jakieś inne sposoby, bardzo gorąco zachęcam Państwa. No i przypominam do dzielenia się właśnie swoimi refleksjami, planami albo jakimiś różnymi innymi historiami, anegdotami też chętnie przyjmiemy. Można wykorzystać numer SMS-owy 603-06-06-06.
Świat nowych mediów.
To jest ten moment, to jest ta chwila. Nowy rok przynosi nam bardzo dużo zestawień różnych trendów, które będą obowiązywały, czy też na które powinniśmy zwracać uwagę na to, co po prostu nas w tym internecie rusza, albo właśnie od czego chcemy uciekać. Jeden z takich trendów obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat tak naprawdę. To jest trend unfollow, kiedy my tak na dobrą sprawę chcemy uwolnić się już od obserwowania, nie wiem, czy celebrytów, czy kont na przykład jakichś zespołów w mediach społecznościowych. To są takie elementy, o których my mówimy, myślimy sobie coraz częściej, że to nie do końca jest nam potrzebne. Chyba coraz bardziej lubimy patrzeć na internet jako na narzędzie, które może nam coś przynieść. Kolejnym takim trendem na 2025 zidentyfikowanym przez Green Parrot jest trend dedigitalizacji i dekonsumpcji. Na tej dedigitalizacji możemy się tutaj troszeczkę skupić. Przytoczę takie bardzo, bardzo ciekawe i moim zdaniem zdanie warte tak tego, żeby podać je dalej. Autorką jest Dorota Woźniczka. Wszystko jest na wyciągnięcie smartfona oprócz wolności od bycia online. No i my ku tej wolności chyba zwracamy głowę i chcemy być trochę poza internetem, a trochę spotykać się z prawdziwymi ludźmi. Jakichś relacji nam brakuje, a niekoniecznie tego, żeby w mediach społecznościowych ktoś kreował wizerunek, my żebyśmy to odbierali, albo może właśnie kreacji tego wizerunku w mediach społecznościowych mamy swojego trochę za dużo. O tej kreacji będzie Będziemy rozmawiać za tydzień, ale dzisiaj jeszcze jesteśmy w tych takich trendach, można powiedzieć, najogólniejszych. Jednym z takich trendów dostrzeganym przez ludzi jest na pewno cyberbezpieczeństwo. I to jeden też z elementów, który zawarty został, jako jeden z priorytetów zresztą, w strategii cyfryzacji Polski. co chcemy osiągnąć do 2035 roku. Mamy 10 lat, żeby Polska zmieniła się i została krajem, który będzie większą uwagę zwracał, między innymi na cyberbezpieczeństwo. Może to, jakim krajem będziemy, zostawimy na trochę później, a teraz przejdziemy już do pewnej wypowiedzi, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Zastępca dyrektora w Departamencie Projektów i Strategii Ministerstwa Cyfryzacji Ryszard Łuczyn wyjaśni nam, o co tak naprawdę z całą tą strategią chodzi.
Świat nowych mediów.
Dokument w bardzo dużym stopniu mówi o codziennym życiu, bo naszym głównym celem, który sobie wyznaczyliśmy w ramach strategii, jest podnoszenie jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji. Czyli poprzez taki horyzontalny, dotykający praktycznie każdej sfery funkcjonowania państwa czy administracji dokument, chcemy działać na rzecz tego, żeby po prostu Polakom żyło się lepiej. W różnych sferach. To są sfery związane z takim bardziej codziennym życiem, między innymi z e-usługami, związane z gospodarką i administracją. Te dwie ostatnie sfery mogą nie wydawać się bardzo blisko związane z takim codziennym życiem obywateli, ale kiedy przyjrzeć się dokładniej, to, co zrobimy w kontekście działań administracji, bardzo bezpośrednio będzie przekładało się na to, jak się ludziom żyje. Bo różne skomplikowane działania w zakresie rozwoju systemów e-administracji pozwolą na przykład na to, żeby Polacy już nigdy więcej nie wypełniali tych samych formularzy wiele razy w urzędach, tylko żeby te urzędy się wymieniały danymi, które administracja publiczna już raz otrzymała. Czyli takie działania mało widoczne dla obywateli, ale ostatecznie bardzo wyraźnie przekładające się na jakość życia. Jakie są kluczowe obszary, których dotykamy w tym dokumencie? Jak wspomniałem, dokument jest horyzontalny, więc też jest ich wiele. Natomiast na front wysunęliśmy takie, które uznaliśmy za najsilniej przekładające się na rozwój cyfrowego państwa, administracji i gospodarki. Czyli komunikację elektroniczną, bo bez sprawnych, dobrze działających sieci telekomunikacyjnych nie będziemy w stanie rozwijać oczywiście ani gospodarki, ani państwa. Kwestie kompetencji, bo żeby wiedzieć w ogóle i umieć korzystać z tych dobrodziejstw cyfryzacji, trzeba umieć to robić, trzeba dostać możliwość rozwinięcia tych kompetencji. Cyberbezpieczeństwo, tutaj nie ma co się czarować. Polska, jak wiadomo, jest jednym z najczęściej atakowanych w cyberprzestrzeni krajów w Unii Europejskiej. Rozwija się też cyberprzestępczość, więc te kwestie związane z jednej strony z bezpieczeństwem obywateli, z drugiej bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej też oczywiście musimy wysuwać na front. Wreszcie ostatnia rzecz, którą postanowiliśmy uznać za taki obszar szczególnie istotny, horyzontalny, to jest kwestia koordynacji cyfrowej transformacji kraju. Co to znaczy? To są właśnie te rzeczy, które są niby z tyłu, ale ostatecznie bardzo mocno przekładają się na rozwój cyfrowego państwa. Chodzi o to, żeby państwo w końcu przestało działać silosowo, żeby administracja widziała się wzajemnie i współdziałała, zamiast sobie wzajemnie przeszkadzać i marnować pieniądze podatnika. Jak zmieni się życie obywateli i obywatelek? Naszym głównym celem jest poprawianie jakości życia, więc w każdym obszarze, którym się zajmujemy, staramy się szukać tych ułatwień. Ale posłużę się przykładem takim życiowym. Wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy znają już mObywatela, wszyscy widzą ułatwienie, jakie przynosi korzystanie z e-PIT-ów, z uprzednio wypełnionych formularzy, które wystarczy tylko zatwierdzić. No i jednym z takich kluczowych dla nas obszarów działania jest właśnie podnoszenie poziomu dojrzałości tak zwanego e-usług cyfrowych. Co to znaczy? To znaczy, że dążymy do tego, żeby obywatele nie musieli sami działać w tym zakresie, tylko żeby właściwie wszystko działo się za nich, żeby oni musieli tylko zatwierdzać, tak jak jest w przypadku podatków właśnie, zatwierdzać propozycje przygotowane przez systemy, a w najlepszym wypadku również dostawać informacje o tym, że ta propozycja została przygotowana. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której kończycie 18 lat, musicie wyrobić dowód, to nie musicie iść w tej sprawie do urzędu czy wysyłać czegokolwiek, tylko najpierw dostajecie informację od tego urzędu. Kończysz 18 lat, może chcesz zamówić dowód. Kliknij OK, oczywiście potwierdzić, że to ty klikasz OK, a reszta już się zrobi sama. Jak najwięcej ma się robić samo, jak najwięcej ma być ułatwień dla obywatela w tym obszarze. Bardzo ważne jest też to, że świat przechodzi na usługi mobilne, więc i my przechodzimy na usługi mobilne. Naszym założeniem jest to, żeby wszystkie kluczowe usługi można było załatwić przez telefon.
Świat nowych mediów.
Strategia cyfryzacji Polski do 2035 roku to pierwszy taki dokument, dokument wielowątkowy, jak słyszeliśmy, dokument ponadsektorowy. Pod koniec października pojawił się, trwały konsultacje społeczne, które zakończyły się 11 grudnia. Na stronie i w mediach społecznościowych, w serwisie wideo Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się też film z tego zakończenia. On trwa, szanowni państwo, 9 godzin, ale są też krótsze fragmenty, które można przytoczyć. My tutaj tak naprawdę małą zajawkę, nie ostatnią jeszcze, przedstawiliśmy. Do tego tematu wrócimy jeszcze po 11.30.
Świat nowych mediów.
Ach, ten 2025 dopiero się zaczął, a my już w głowę zachodzimy, co też takiego nam przyniesie. Przynieść może różne rzeczy, jeśli chodzi o media społecznościowe, jeśli chodzi o to, co w tym internecie znajdziemy, jeśli chodzi o to, czego my w tym internecie szukamy. Na pewno nie zmieni się jedno, a właściwie dwie rzeczy, jeśli chodzi o te trendy, które do tej pory obserwowaliśmy. To na pewno pionowe wideo, cały czas rolki będą trendowały, tak się mówi, czyli będą towarzyszyły nam po prostu w tej naszej codzienności, obecności w internecie. Na pewno też coraz więcej sztucznej inteligencji będzie towarzyszyło nam na co dzień. I tutaj mowa zarówno o tym, w jaki sposób dostarczane nam są treści, ale też w jaki sposób te treści wyglądają. Będą wykorzystywane coraz częściej bowiem awatary AI, czyli osoby, które nie istnieją tak naprawdę, są stworzone na potrzeby na przykład reklamowania jakiegoś konkretnego produktu. To mogą być też influencerzy stworzeni przez sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby przemówili właśnie do nas. Mało tego, pojawiają się takie plotki o tym, że w mediach społecznościowych, które też w pewien sposób się zmieniają, o tym za chwilę, w mediach społecznościowych będą pojawiały się konta użytkowników, którzy także zostali stworzeni przez sztuczną inteligencję. W jaki sposób? Żeby wzbudzić chyba jakiś ruch, żeby jakieś reakcje działy się. Pytanie, jak będzie to wszystko się odbywało. No te awatary też, ci użytkownicy AI mają też mieć swoje profile, swoje zdjęcia, mają być aktywni, także duży wstrząs bardzo możliwy, tak sobie myślę. Jeśli chodzi z kolei o to, jak media społecznościowe będą wyglądały? Wydaje mi się, że możemy zanotować w najbliższym czasie odpływ z tych głównych, dużych platform wykorzystywanych na co dzień przez tysiące, miliony użytkowników, użytkowniczek i będziemy powoli dryfować w stronę takich dedykowanych platform, no bo w końcu żyjemy w erze personalizacji. Czemu mielibyśmy nie mieć swojej własnej aplikacji społecznościowej? Skoro mowa o aplikacjach, to jeszcze jeden bardzo istotny wątek, gdzieś też na horyzoncie majaczą plany na razie, ale też widać taką konsolidację w aplikacjach, które chcą być jedną aplikacją do wszystkiego. To już się dzieje, w Chinach i tam aplikacja WeChat jest naprawdę do wszystkiego. Kupimy bilety, możemy zagrać w grę, służy także do płatności, także to jest coś, co też może w przyszłości być naszą codziennością. Być może taką aplikacją stanie się obywatel, o tym wspominaliśmy już, a właściwie wspominał o tym nasz gość, którego słuchamy dzisiaj, a który mówi i opowiada nam o strategii cyfryzacji Polski do 2035 roku. M-Obywatel jest aplikacją, która rozwija się, będąc z nią za pan brat od dłuższego czasu, mogę powiedzieć, że jest coraz lepiej, także czemu by nie? Proszę korzystać, to na pewno duże ułatwienie, a już teraz wracamy do wspomnianej strategii, o której opowiada nam zastępca dyrektora w Departamencie Projektów i Strategii Ministerstwa Cyfryzacji, Ryszard Łuczyn.
Świat nowych mediów.
Czy do 2035 roku pojawią się nowe zawody i czy jako społeczeństwo będziemy musieli rozwijać nowe kompetencje? To wydaje się absolutnie oczywiste. Równie oczywiste jak to, że nie jestem w stanie powiedzieć, jakie dokładnie to będą zawody. Natomiast jasne jest to, że od wieków w miarę rozwoju technologii te nowe zawody się pojawiają. Z jednej strony to trzeba monitorować i sprawiać, żeby zmiany, które zachodzą na rynku pracy, nie zachodziły ze szkodą dla pracowników. Dlatego już teraz monitorujemy wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na rynek pracy i zastanawiamy się nad tym, jak sprawić, żeby nie rozwijała się ona właśnie szkodząc ludziom. My staramy się myśleć w kluczu takiej sprawiedliwej transformacji cyfrowej. Z drugiej strony trzeba się po prostu przygotowywać do tych zmian, które będą następowały, tak poprzez rozwój kompetencji cyfrowych i poprzez uczenie się przez całe życie. No wiemy, że to nie jest już tak, że te trajektorie życiowe, które kiedyś potrafiły uwzględniać pracę w jednym miejscu przez całe życie, że one pozostały tak statyczne jak kiedyś. Teraz można zmieniać specjalizację kilkakrotnie w życiu, tylko to wymaga oczywiście rozwoju nowych kompetencji i dlatego tak silne znaczenie temu w strategii przypisujemy. Jakie są najważniejsze wyzwania związane z wdrażaniem strategii? Tych wyzwań jest oczywiście sporo. Wiążą się one między innymi z kwestiami koordynacyjnymi, o których wspomniałem, czy po prostu wspomnianymi kompetencjami, tak? Rzeczywiście kompetencje to jest, jak się spojrzy na indeksy, wskaźniki międzynarodowe, to rzeczywiście kompetencje cyfrowe, kompetencje przyszłości, to jest taki obszar, w którym Polska wciąż jeszcze trochę odstaje i na pewno dużo działań w tym zakresie musimy jeszcze podjąć. Ale z takich innych wyzwań to rzeczywiście trzeba wyróżnić też kwestię po prostu pieniędzy. Inwestycje kosztują, a inwestycja w cyfrowe państwo to jest oczywiście bardzo dobra inwestycja, ale nie ma co się czarować, kosztowna. Więc z jednej strony musimy na to przeznaczać publiczne pieniądze. Tutaj pan premier wspomniał nieraz już o tym celu 5% PKB w 35 roku, ale z drugiej strony nie możemy liczyć na to, że pieniądze publiczne załatwią nam wszystko, dlatego musimy współpracować z sektorem prywatnym i sprawiać, żeby ten sektor prywatny chciał w Polsce wydawać pieniądze na inwestycje, bo inwestycje, jak się spojrzy na składniki PKB, no to wiemy, że Polska raczej stoi na konsumpcji niż na inwestycjach, a jeśli myślimy o przyszłości, myślimy o rozwoju, to musimy stymulować rozwój tych inwestycji w Polsce i podnosić ten wskaźnik inwestycji. Wreszcie, jakie aspekty związane z cyberbezpieczeństwem możemy znaleźć w strategii? Jak wspomniałem, cyberbezpieczeństwo jest jednym z horyzontalnych obszarów w naszej strategii, tych, które uznajemy za najważniejsze, więc nie może dziwić, że sporo propozycji się tutaj znalazło. Natomiast ja odniosę się tylko do trzech w tym wypadku. Jedna z nich to powołanie centralnej instytucji, takiej agencji cyberbezpieczeństwa, która będzie koordynowała działania związane z cyberbezpieczeństwem wewnątrz kraju. Drugi wątek dotyczy zamówień publicznych, zabezpieczania całego państwa w tej sferze cyfrowej poprzez wprowadzenie mechanizmu uwzględniania w zamówieniach dotyczących cyfrowych produktów czy usług, wymogów po prostu związanych z cyberbezpieczeństwem. I wreszcie, tutaj sporo mówimy o rozwoju technologii, to działania badawczo-rozwojowe w zakresie najnowszych technologii związanych z cyberbezpieczeństwem, między innymi dotyczących szyfrowania, w tym kryptografii kwantowej i postkwantowej.
Świat nowych mediów.
Tak, o strategii cyfryzacji Polski opowiadał nam Ryszard Łuczyn, zastępca dyrektora w Departamencie Projektów i Strategii Ministerstwa Cyfryzacji. My podsumujemy jeszcze za chwilę tę strategię, a właściwie, może nie podsumujemy, ale zobaczymy, jaka ta Polska w 2035 roku powinna być, no bo to tylko 10 lat zostało.
Świat nowych mediów.
Czas leci jak orzeł. Leci w piątek, leci też rok 2025, który rozpoczął się i który no jakoś trzeba rozpocząć także od tej strony dotyczącej trendów, dotyczącej nowych technologii. I tak przyszło mi do głowy, że na pewno takim trendem na początek roku jest zestawienie trendów na ten początek roku, bo to po prostu jest wszechobecne zjawisko, w którym no możemy wyłapać kilka ciekawych rzeczy. Na pewno wideo nie będzie ustępowało ani na krok żadnym innym formom, które w mediach społecznościowych będziemy mogli znaleźć. Zależy oczywiście, czego będziemy szukać. I to też jest bardzo istotny wątek, wątek personalizacji. Tego, żebyśmy my dostosowywali te wszystkie narzędzia i to wszystko, co dostępne jest w internecie, pod nas, pod to, czego tak naprawdę szukamy. Jeśli chodzi o strategię cyfryzacji Polski do 2035 roku, więcej na ten temat usłyszą Państwo na pewno jutro w audycji Wojtka Luścińskiego. Natomiast dzisiaj krótkie podsumowanie jeszcze tego, co padło i tego, czym co ten dokument zakłada tak naprawdę, no bo 2035 rok może być troszeczkę bliżej niż nam się wydaje, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie osiągnąć te założenia. W 2035 roku bowiem przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe będzie miało mieć 85% obywateli naszego kraju. Wydaje się to dość sporo. 100% spraw prowadzonych przez różne podmioty będzie załatwionych elektronicznie, a natomiast 20 milionów Polaków będzie posiadało portfel tożsamości cyfrowej, a wszystkie kluczowe e-usługi będzie można też znaleźć w M-Obywatelu, czyli w tym portfelu tożsamości cyfrowej. Jeśli dobrze to rozumiem, korzystam, polecam Państwu, tym bardziej, że można zastrzec swój PESEL i to jest bardzo istotne pod kątem cyberbezpieczeństwa, o którym też kilka słów dzisiaj padło. Jeśli chodzi o Polskę i specjalistów ICT, ma być ich tutaj przynajmniej 1,5 miliona. Także trzeba się kształcić albo trzeba szybko studiować po prostu. A może się przebranżowić właśnie. Może to jest jakiś też istotny wątek dotyczący tego, co w 2025 roku nas czeka. 50% firm powinno wykorzystywać narzędzia AI, czyli sztucznej inteligencji. No i to też padło, 5% PKB na cyfryzację powinno być przeznaczonych od 2035 roku. Także dużo pracy przed nami, no ale cóż, myślę, że trzeba patrzeć z optymizmem i przede wszystkim, szanowni państwo, patrzeć na wszystko z ciekawością, ale też przez swój pryzmat, bo nie wszystko, co w internecie znajdujemy, działa oczywiście na naszą korzyść, zwłaszcza jeśli chcemy jakiś swój czas zagospodarować w konkretny sposób, a nie tylko siedzieć, przewijać, sam się na tym łapię i mimo, że od postanowień troszeczkę staram się do takich uników wprowadzać, no to tutaj myślę, że mogę powiedzieć państwu i państwa też zachęcać do tego, żeby takiego przewijania po prostu w tym roku było mniej, a więcej jakiejś takiej celowanej wiedzy po prostu, żebyśmy w tym internecie mieli okazję i szansę zdobyć. Filip Jędruk, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Świat Nowych Mediów powoli dobiega końca. Za tydzień będziemy rozmawiać o tworzeniu między innymi marki osobistej w internecie, ale to dopiero za tydzień. Jeśli państwo z kolei chcą sięgnąć do zeszłorocznych audycji, no to można zajrzeć na stronę radiogdańsk.pl i w zakładce audycje znaleźć je właśnie tam, Świat Nowych Mediów. Odmeldowuje się Katarzyna Piekło, audycję zrealizowała. Pięknie dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.